że Jezus Chrystus nie uzdrawiał tylko w Jerozolimie, w Galilei, w Nazarecie, tylko Jezus Chrystus uzdrawia w Warszawie, w Mannheim i w Koziewólce. Amen? Po prostu nie ma znaczenia. On uzdrawia tam, gdzie jest potrzeba, jeżeli przychodzimy do Niego. Amen? Nawiązując do proroctwa, to już Ela nie powiedziała, ale proroctwo, które było do niej, można powiedzieć? To było powiedziane wyraźnie, że będzie pracowała wśród ludzi chorych po to, aby im nieść tą nadzieję. Tak? Tylko że my nie wiedzieliśmy wtedy, gdzie będzie pracowała, jak, po co i dlaczego. Tylko było powiedziane wyraźnie, że ty masz iść do ludzi chorych, aby swoim świadectwem, swoim przykładem, bo wiecie, jak coś opowiadamy ludziom, a sami tego nie przeżyliśmy, to jest takie płaskie, takie trochę puste, nie? Ale w jej przypadku nikt nie może powiedzieć, ty nie wiesz, co to znaczy być chora. I to proroctwo było wyraźne, że będzie używana wśród ludzi, którzy są chorzy, w podobnej sytuacji czy innej, i będzie niosła im nadzieję. I teraz jest o krok dalej, bo zaczyna to robić. Bóg to wyraźnie i prosto powiedział w proroctwie, które słyszeliśmy, tak? Kiedy to było? Rok temu? Pół roku temu? Pół roku temu. Tak działa Bóg. Nie musisz czekać 30 lat, żeby zacząć pracować. Amen? Dajesz radę, bracie? Wszystko w porządku. To, co ostatnio mówiliśmy tydzień temu, jeśli kogoś nie było, to będzie wkrótce w internecie. Jeszcze tam coś przełączą chłopaki i będzie. To było na temat game changer, na temat gracza, który wchodzi do gry, aby wygrać. Jest tak w piłce nożnej, że jak jest 0-0, to trener w ostatniej chwili mówi, masz 5 minut i taki Boateng wychodzi 2 metry, on ma strzelić bramkę albo nasz jakiś tam Podolski albo inny, tak? I takim graczem, który wszedł do gry, kiedy stawka była wysoka, był Dawid. O nim mówiliśmy. Takim graczem, który wszedł do gry, był Jezus Chrystus. Kiedy narada była w niebie i było pytanie, kto pójdzie, aby uratować ludzi? Kto się nadaje? Kto jest tym super, bez grzechu? I on powiedział, ja. I poszedł i wygrał dla nas. Wygrał na krzyżu dla nas. Życie wieczne, dał nam zbawienie, dał nam nadzieję. Amen? I o tym mówiliśmy tydzień temu. Dzisiaj, pozostając w tej atmosferze proroctwa Ducha Świętego, skupimy się, ty tam w tej czapce, dawaj te zdjęcia, skupimy się na Duchu Świętym. Będziemy mówić o Duchu Świętym. To jest temat, który na pewno wielokrotnie słyszeliście, który znacie. To jest sobie taki statek sobie stoi w porcie, tak jak ten. Woda, jak widać, trochę zgnita. Fali nie ma, wiatru nie ma. Nic się nie dzieje. Ile razy przychodzisz do kościoła gdzieś tam. Woda zgnita, nic się nie dzieje. Fali nie ma, wiatru nie ma. Ale za chwilę obraz ten się zmienia. Numer 2. Jakąś różnicę widzicie między tymi dwoma obrazkami? Nagle ta nasza łódka czy żaglowiec ma już rozwinięte żagle, tak? Ale fali nie ma. Słońce świeci, wiatru nie ma. I co? Praktycznie stoi. Niewiele może się poruszyć. Zobaczmy dalej. Żagle już są. A teraz? Wow. Co dziewczyny teraz? Co się zmieniło? Siła. Nagle te żagle, które tak sobie tylko stały czy wisiały, dostały siły, tak? Widzimy to? Rusza, statek rusza. I za chwilę Co się dzieje? Młody numer 4. Teraz. I teraz już jest fala, jest siła i statek porządnie płynie. Ok? Dobra, ja nie będę mówił w takich ciemnościach. Wrócimy do tych obrazów na koniec. Tym możecie dać więcej światła, żeby to nie było, że to jest taki kościół pełen ciemności. O tak. Te obrazy mogą pozostać, możesz to zmieniać. Postaram się nie zasłaniać go. Tym statkiem to jesteś ty i ja. Każdy z nas. Wyobraź sobie przed chwilę taki statek. Tym, co możesz zrobić, to jest to, że możesz rozwinąć swoje żagle. Wiesz, co to jest rozwinąć żagle w chrześcijańskim języku? To jest modlitwa. I czekasz. I nagle przychodzi powiew Ducha Świętego. Siła, ktoś powiedział. I wtedy żagle wypełniają się tym wiatrem, tą siłą i łódź rusza. I wtedy zaczynasz w jakimś kierunku iść, płynąć, podążać. I siła, ta moc jest z tobą. O tym mówi Biblia. Kiedy Jezus spotkał się w nocy z Nikodemem, znamy wszyscy tą historię, drugi rozdział Ewangelii, w zasadzie trzeci rozdział, zaczniemy, trzeci rozdział Ewangelii Jana. Nikodem przychodzi po kryjomu wieczorem, tak żeby go nikt nie widział, skąd my to znamy, i mówi: powiedz mi o nowonarodzeniu, o co tu chodzi. Jezus mu tłumaczy o nowonarodzeniu, o zbawieniu, nowonarodzeniu, o narodzeniu się na nowo. I w pewnym momencie Jezus zaczyna do niego mówić: to, co jest cielesne, pochodzi z ciała. To, co jest duchowe, pochodzi z ducha. I później padają słowa, które jakby nie pasują albo są dosyć dziwne. Macie otwarte Biblię? Ewangelia Jana, trzeci rozdział, strona 1139 i tylko ósmy werset. Ma ktoś? 1139, trzeci rozdział Jana, ósmy werset. Czy może ktoś przeczytać? Możesz przeczytać nawet z komórki, bracie. Masz? Poczekamy. Ósmy rozdział. Czytaj głośno. Amen. Jezus, mówiąc o nowonarodzeniu, o narodzeniu się na nowo, tłumaczy mu, co jest cielesne, co jest duchowe, i zaczyna mówić na temat wiatru. Wiatr wieje dokąd chce. Nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak? Ma siłę, ma moc, ale nie możesz przewidzieć, skąd przyjdzie. Samego wiatru nawet nie widzisz. Widzisz jego tylko skutki, to, co się dalej dzieje. Dzisiaj rozmawiamy na temat, kim jest Duch Święty. Jezus, nasz Zbawiciel, porównuje go do wiatru, ruach. W tym języku, co on na co dzień się posługiwał, ruach to był i duch, i wiatr po hebrajsku. Także tutaj musimy też uważać. On nagle zaczyna mówić na temat wiatru, tłumacząc Nikodemowi o narodzeniu się na nowo. My znamy z Biblii przykłady, gdzie Duch Święty jest porównywany do czego? Starsi niech milczą. Jak wam się wydaje? Do czego Duch Święty jest porównany w Biblii? Do wody. Do wody? Jest. Woda, symbol Ducha Świętego. Tak. Do czego jeszcze? Do gołębicy. Do ognia. bo Duch Święty zstępuje podczas chrztu na apostołów i uczniów zebranych w postaci języków ognia, tak? Okej, czyli mamy wodę, gorąbica, ogień, wiatr. Ale z tych wszystkich symboli Jezusowi upodobało się mówić o Duchu Świętym jako pocieszyciel i o wietrze. Bo Jezus mówi do Nikodema, wiatr wieje, nie wiesz skąd, nie pojmiesz tego po prostu, nie widzisz tego. I mówi o pocieszycielu. Tak jest, siostra dobrze powiedziała. Natomiast te inne symbole są w Biblii. Duch Święty w postaci gołębicy, wody, to też dotyczy Jezusa, podczas chrztu Jezusa w Jordanie i również w postaci ognia. Dzisiaj nie powiemy wszystkiego, dlatego że nie wytrzymalibyście ze mną tak długo. Posłuchajcie tego, co ktoś napisał, czym jest dzisiaj świat bez Boga i Ducha Świętego. Chrystus pozostaje w przeszłości, Bóg jest daleko, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest tylko organizacją, misja propagandą i życie chrześcijańskie moralnością niewolnika. Dosyć przykre, prawda? Ale tak ktoś ocenił świat bez Ducha Świętego. Religia, smutek i nic więcej. My w naszym potocznym myśleniu ciągle myślimy, że Duch Święty to jest coś na uboczu albo coś takie, coś trochę niebezpiecznego, czego się boimy. My wiemy tak, Bóg Ojciec. Popatrzy sobie na wszystkie stare obrazy. Bóg Ojciec, jakiś starszy dziadek siwy, jego młodsza wersja, Jezus Chrystus, a pomiędzy nimi gołębica Duch Święty. I tak tłumaczymy to dzieciom, tak? Ale Jezus mówił o Duchu Świętym jak o wietrze, który wieje nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd. No i oczywiście o pocieszycielu. Teraz pytanie do młodzieży. Dziadek ma radio w samochodzie? No ale to radio jest jakoś połączone, czy ono tak włączy i gra? A gdzie są kable do niego? Antena i koniec, tak? Nie ma żadnych kabli, się podłącza w domu tam, nic. Po prostu radio, samochód jedzie, radio gra. Komórki macie już? Macie, o, nieoficjalnie, nie? Ale macie. No, no jak to działa? Są jakieś kable, podłącza się to do czegoś, czy jak? Się naładuje baterię i działa. Czyli tak. Radio, komórka i jeszcze nawigację dziadek ma. Ma? No. Myli mu się czasem? Jedzie nie tam, gdzie trzeba? Czy dobrze? A ta nawigacja jest co? Połączona gdzieś tam z jakimś satelitą, czy nie? Rozwija jakieś kable, jak jedzie? Nie. I teraz ta komórka działa, czasem mówimy, nie ma zasięgu, bo jesteśmy w piwnicy, tak? Ale ona tutaj działa. Chociaż nie widzimy tego połączenia z satelitą, która gdzieś tam jest, to ona działa, tak? Radio mu działa, GPS mu działa. To jest pytanie, dlaczego boimy się tego, czego nie widać? Tych fal nie widać, tych fal radiowych nie widać. Tych fal GPS-a, jak one tam się nazywają, nie widać. Ale to nie znaczy, że ich nie ma. No tak czy nie? Radio działa na podstawie fal radiowych? Są krótkie, ultrakrótkie czy długie? Halo, fizyka. O, nie brałeś się tego jeszcze. Dobra, dobra. Ultrakrótkie, długie i różne są fale, ale my ich i tak nie widzimy. Tak samo jest z komórką. Widzimy tylko, jaką kto ma, lepszą czy gorszą. Ale fale są takie same. Tak samo jest z GPS-em. Wiesz, są ludzie, którzy mówią tak, ja nie mogę wierzyć w coś, czego nie mogę zobaczyć. Bo jakbyś chciał zobaczyć Ducha Świętego? To jest jak z tymi falami, jak z wiatrem. No, po prostu działa. No, ale musisz skutki zobaczyć. Duch Święty działa poprzez proroctwa. Duch Święty działa poprzez Słowo Boże w różny sposób. Ale ludzie chcieliby to zobaczyć. Wiesz, nasza naiwność, żeby nie powiedzieć głupota, sprowadza się do tego. Może taki przykład, akurat nie dotyczy was. Pewien student przychodzi do profesora logiki, filozofii i mówi: panie profesorze, ja nie wierzę w nic, czego nie mogę zobaczyć. A profesor starszy mówi: synku, a widziałeś kiedyś swój rozum? Często czegoś nie widzimy, ale to nie znaczy się, że tego nie ma. Jeżeli widzimy, że Duch Święty działa, jeżeli widzimy, że moja komórka działa, to już nie wchodzimy w to, jakie to są fale, krótkie, długie, czy nie wiadomo jakie. Ważne, że działa. Jest zasięg albo nie ma. Jest naładowane albo nie. GPS dziadkowi chodzi, jedziecie, zajeżdżacie na czas. Radio gra. On ścisza czy daje głośniej? Głośniej daje. No dobrze. No, nie wiemy, jak te fale radiowe tam działają, ale to wszystko działa. Tak samo jest z Duchem Świętym. Jezus nie używa tych przykładów o GPS-ie, o komórce i o radiu, ale mówi o wietrze. Oni widzieli również na Morzu Galilejskim, jeżeli tak można to nazwać, to jezioro, widzieli również żaglówki. Jak była pogoda bezwietrzna, no to z tego żagla nic się nie dało wyciągnąć. Rozwinęli żagiel i tak nic nie działało, prawda? Masz takie wrażenie, że czasem rozwijasz ten swój żagiel, to jest modlitwa, tak? I czekasz. I modlisz się i czekasz. Myślisz sobie: ej, no coś już się powinno dziać, bo to już modlę się któryś dzień. Są siostry, które mogą powiedzieć: ja się modliłam któryś miesiąc albo rok w jakiejś sprawie, tak? Rozwijasz te żagle i w pewnym momencie dopiero przychodzi ten wiatr. I ten żagiel pójdzie. My nie mamy własnej siły. Taka żaglówka nie ma silnika. Musi czekać na wiatr. Ale jak ten wiatr przyjdzie, to widzicie się na czwartym obrazku, jak poszła. O, od razu duża fala i pełna prędkość. Ileś tam węzłów na godzinę, czy jak. I tak jest z Duchem Świętym. Tak działa Duch Święty. Jest niewidoczny, ale to nie znaczy, że go nie ma. To jest tak jak z tym studentem, który wierzył tylko w to, co mógł zobaczyć, ale swego mózgu nie widział. Ale zadawał przynajmniej pytania, czyli było potwierdzenie, że jednak myśli, prawda? Boże Słowo mówi o Duchu Świętym jako o tchnieniu. My to dobrze znamy. Bóg tchnął życie pierwszego człowieka, tak? Czytamy to w Księdze Rodzaju, my znamy to tchnienie. I to tchnienie tłumaczy się jako wiatr, moc. I w Starym Testamencie Duch Święty dotyka pojedynczych osób, pojedynczych, indywidualnie. I często jest kojarzony jako moc, jakaś moc, tak? Ten wiatr. W Nowym Testamencie jest powszechne wylanie Ducha. I on bardziej kojarzy nam się z osobą Ducha Świętego. Że to nie jest tylko jakaś moc, tylko to jest osoba. I myślę sobie teraz: ej, ty, ale nam skomplikował. Bo jak jeden Bóg, trzy osoby. Trzy osoby, jeden Bóg. Już was nie będę męczył, ale tych młodych tutaj nie ma. Ale Dawid jest. Dawid, widziałeś kiedyś, jak zamarzła woda? I co wtedy? Co się zrobiło z tej wody? Co? Lód. A jakby ten lód tak podgrzać porządnie? Woda. Ale tą wodę tak jeszcze zagotować na maksa? I co wtedy? I co? Wyparuje. Aha. Czyli mamy jedną wodę, która może być cieczą, może być ciałem stałym jako lód, kawałek lodu. I jak się uprzesz, to tak będziesz gotował, że ona wyparuje cała. Czyli będzie gazem, tak? Zwykła, głupia woda. Ona ma bardzo dziwne właściwości. Może być pod trzema postaciami. Tak? A Bóg nie? Woda może być, tak? A Bóg nie? No ale to jest ciągle ta sama woda. Jak ktoś tam uważał trochę na chemii H2O i już jest, nie? Ale raz może być jako para, raz może być kawałek lodu, a raz do picia. jako ciecz. Zwykła woda. I Bóg jej takie właściwości dał, że nic tam nie pasuje. Że ona zamarza od góry, a nie od dołu, tak żeby ryby przeżyły i to, i to, i tamto. Wiele rzeczy, które nam nie pasuje tak po ludzku. Zwykła woda jest pod trzema postaciami. Czy tobie się to podoba, czy nie? A Bóg nie? Bóg nie może być pod trzema postaciami? No, dla nas to jest takie troszkę skomplikowane. My wiemy, że był Bóg Ojciec w dawnych czasach na pierwszym miejscu, kiedy stwarzał świat. Jest powiedziane o Jezusie, Jezus też był. I Duch unosił się nad wodami, czyli Duch też był. I później przyszła era Jezusa Chrystusa, że On złożył ofiarę, wychodzi jakby naprzód. Powiedział, ja pójdę, ja jestem tym game changer, ja będę walczył z szatanem za nich, aby wygrać. I później usuwa się. I mówi, bye bye, ja odchodzę, ale przyjdę do was. Jeszcze mówi, w międzyczasie dam wam, to co tutaj siostra Wiesia powiedziała, dam wam innego pocieszyciela. Innego pocieszyciela. To tam jest napisane parakletos. Dzieci to zawsze mylą z paralitykiem. To paralityk jest taki, co nie chodzi, a parakletos to jest z greckiego pocieszyciel. Dam wam innego pocieszyciela. Dlaczego powiedział innego? Bo on był tym pierwszym pocieszycielem, który nam przyniósł to zbawienie. Mówi, ja teraz odchodzę, ale dam wam innego. To są jego słowa, innego. Bo on uważał siebie za tego pierwszego pocieszyciela. Odchodzi tam i sobie siedzi i czeka, tak, aż przyjdziemy do niego. On tam jest również pocieszycielem, obrońcą i wstawia się. Biblia mówi, że wstawia się za nami, ilekroć szatan nas atakuje, to on wstawia się za nami, czyli nie siedzi i nie czeka. Ale powiedział, tu na ziemi dam wam innego pocieszyciela, ducha prawdy, który pomoże wam, wprowadzi was we wszystko i przypomni wam wszystko. Amen? I my ciągle się tego boimy, chociaż Jezus Chrystus powiedział wyraźnie, on jest waszym nowym pocieszycielem. On pomoże wam. On będzie walczył za was. A my ciągle mówimy, no to takie trochę, nie widać tego. No to jest tak z tymi falami. I to tak nie wiadomo, nie widać tego. No może, ach, to takie niebezpieczne, bo nie wiadomo wtedy. Tak naprawdę, jeśli Duch Święty działa, to nie wiesz, co się może wydarzyć. Czy ktoś was odbiera działanie Ducha Świętego? Ręka do góry. Ktoś przeżył obecność Ducha Świętego, że Duch Święty tobie coś podpowiadał, Duch Święty chrzcił ciebie językami. Było coś takiego? Czy można było to przewidzieć, co się stanie? Nie za bardzo. Tak? Ludzie się tego boją. I tak, a my tu mamy zaplanowane na 2 godziny, wiesz, bracie, jakby to tak wszystko, to nam się to wymknie spod kontroli. To już nie będzie religia. Duch Święty działa tak, jak chce. Tak jak ten wiatr, Jezus mówi. Nie wiesz po prostu. I ludzie się tego boją. Tak, ej, no mamy tak fajnie wszystko poukładane, a ten jak tutaj zrobi zawieruchę. Modlili się. Były miejsca na ziemi, gdzie ludzie modlili się o przebudzenie. Duchu Święty przyjść. Pensacola. Najlepiej opisany przykład. Jak Duch Święty przyszedł, jak przyłożył, to przez 5 lat odprawiali nabożeństwa, w cudzysłowie, codziennie. I co noc musieli sprzątać kościół. Po 5 latach to przebudzenie jakby odeszło. Ale wtedy czasem myśleli sobie, byli tu ludzie, składali świadectwa stamtąd. I tak, czy oni wiedzieli, o co się modlą? Nie. Oni chcieli poruszenia. Chcieli przebudzenia. Jak to przebudzenie przyszło, no to sami się trochę wystraszyli. Bo mówi, wiesz, ale my co noc potrzebowaliśmy 300 osób do sprzątania. Co noc. Przez 5 lat. No, myślę sobie, no takiego przebudzenia to nie chcemy. Nie, nie. To nie. Bo Duch Święty działa tak, jak chce. I oni nie mogli tego zaplanować. Teraz jeszcze pytanie tutaj do młodzieży. Jeżeli pamiętamy chrzest Jezusa, to co pojawiło się nad Jego głową? Co? Aureolka? Złota? Co tam pojawiło się? Bo tu padło, w sali, że Duch Święty jest porównany do... Skowronek. Gołąb? Gołębica. Duch Święty jest przyrównany do gołębicy. Mówi o tym Biblia. Akurat dzisiaj mówimy na temat wiatru, ale skoro to zostało wspomniane, możemy też na ten temat chwileczkę coś powiedzieć. Podczas chrztu Jezusa, chociaż Duch Święty był obecny w nim od momentu poczęcia. Amen? Ale objawia się w specjalny sposób podczas jego chrztu, że gołębica lub coś takiego jak gołębica zstępuje na niego. Biblia mówi to w ten sposób. Raczej chodzi o to, w jaki sposób zstępuje to coś, niż o samą gołębicę. Wtedy otworzyło się niebo i zobaczył Ducha Bożego, który zstępował na niego jakby gołębica. Mateusz 3,16. Ducha Bożego, który zstępował na niego jakby gołębica. Czyli chodzi o sposób zstępowania. Jak lata gołąb, każdy widział. Tak? Marek pisze tak. Ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował na niego jakby gołębica. Więc musimy uważać na to, bo często mówimy gołębica, a Biblia mówi jakby gołębica, coś podobnego, ale chodzi o sposób, w jaki to coś zstąpiło na Jezusa. Trzeci z ewangelistów mówi, relacjonuje opis tak. Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na nim. I to jest Jan. Jedynie Łukasz pisze inaczej. Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej jakby gołębica. Mówi tutaj o postaci cielesnej. I to najbardziej to nie chodzi o to, czy my narysujemy tego gołąbka, czy Duch Święty będzie jako symbol gołąbka. Czy to jest najważniejsze, czy sposób, w jaki to się odbyło. Chyba sposób, bo oni mówią o zstępowaniu, wszyscy czterej. I raczej chodziło o to, jak to będzie wyglądało, jak to wyglądało. Unosił się, to jest, wiecie tutaj, żeby nie skomplikować tym młodym, to jest hebrajskie słowo haraf. Gdzie jest Estera? Nie ma, poszła na szkółkę. Nie mamy eksperta od hebrajskiego, więc musi tak być. Haraf. To jest jak zstępuje ptak, takie specjalne słowo i do czego Biblia go używa w innych miejscach, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi. Krążyć, szybować. To słowo jest użyte w pierwszej i w piątej księdze Mojżeszowej. Duch unosił się nad wodami przy stworzeniu, tak? To jest słowo haraf. I w piątej, kiedy jest opisywany orzeł, który lata nad gniazdem, piąta Mojżeszowa, 32:11. Orzeł, który lata nad gniazdem, aby nauczyć młode latać. I siada na gnieździe i pokazuje im, jak się lata, żeby ich zachęcić do latania. To jest sposób, w jaki on wstępuje na gniazdo, aby nauczyć ich odwagi do latania. To jest ten moment, kiedy dostajesz wiatr w żagle i wtedy twój statek rusza. Wiecie, często na tych filmach przyrodniczych widać, że inne ptaki też uczą pisklęta latać. Ale to słowo haraf jest tylko użyte do orła i do gołębicy. Krąży nad gniazdem i siada na gniazdo w taki sposób, rusza skrzydłami, żeby pokazać im, jak się lata. Więc my nie musimy się bać, bo Duch Święty pokazuje nam i zachęca nas do tego, abyśmy otwarli się na Niego. To nie jest tak, że my nie wiemy, co robić, i on też nie wie. On stara się ciebie i mnie nauczyć, abyśmy odważyli się wyjść z tego gniazda. To jest słowo haraf. Szybować, krążyć nad gniazdem, kiedy w gnieździe są młode, czyli my. Bo my jesteśmy ciągle w Bożych rękach jako takie młode pisklaki. Chociaż niektórzy nie wyglądają, ja wiem. Ale w oczach Boga jesteśmy takie młode pisklaki. Brat już tam dobrze tłumaczy wszystko, tak? Cieszę się, dlatego się zatrzymałem na chwilę, ale myślę, że... I teraz tak, one jeszcze nie wyszły. Duch, jest napisane tak, Duch Święty przemawiał do ludzi, którzy pisali Biblię. Przyjmujemy to. Kilkudziesięciu autorów w ciągu kilku tysięcy lat i jedna całość. Duch Święty, oni pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak my to tłumaczymy, tak? I teraz bierzemy tą Biblię, która już jest napisana. Ona powstawała przez ileś tam tysięcy lat i czytamy ją. I co teraz? I Duch Święty znowu zaczyna działać w momencie, kiedy czytasz Boże Słowo. To nie jest zakończony proces. Że przy powstawaniu oni pisali pod natchnieniem Ducha Świętego. Ale przy czytaniu samego Bożego Słowa też dzieją się cuda. Nawet jeśli nikt nie naucza, nie tłumaczy, na konferencji Reinharda Bonke, gdzieś, kiedyś tam parę lat temu w Berlinie, czytali psalmy i jeszcze ten wielki Bonke nie zdążył wyjść, a ludzie zgłaszali, że już są uzdrowieni. Czyli co? Co działało? Boże Słowo, dlatego Biblia taką uwagę zwraca, Boże Słowo wypowiadane głośno, nie w myślach, ma moc samą w sobie od Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest w tym Słowie. Nie tylko w momencie zapisywania tego Słowa przez ludzi, przez proroków, Duch Święty był obecny, ale Duch Święty jest obecny w momencie czytania tego Słowa. Ono wychodzi z mocą. Z mocą Ducha Świętego. Dzisiaj, jutro, kiedykolwiek będziesz czytać, wychodzi z mocą. Amen? Widzę, że niektórzy coraz bardziej się zastanawiają. Mówiąc krótko, on działa już w tej napisanej księdze też. Bo my tak mówimy tak, on kiedyś działał, mamy tą księgę i z głowy. Nie, zaczynasz czytać i on działa poprzez to słowo. To musi być oczywiste. Kiedy czytasz, to nie wiesz, co się stanie, co, jak do ciebie przemówi. Znasz to słowo na pamięć, a tu nagle po 20 latach czytasz i wow, no to jest do mnie, a nie do sąsiada. Dopiero to zrozumiałem, że to jest właśnie do mojej sytuacji dzisiaj. To, że to było napisane 2000 lat temu, 3000 lat temu, to nie ma znaczenia. Duch Święty, on działa w tym słowie tu i teraz. Jest napisane o Jezusie, że on po kuszeniu, Jezus wraca w mocy ducha do Galilei, aby nauczać. W mocy ducha. I nagle jest w synagodze, zaczyna na początku swojej służby czytać Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzeniem. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwołał rok łaski od Pana. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział 18-19. Abym obwołał rok łaski Pana. Mówię sobie, teraz ale szyfr. Rok łaski Pana. Dla nich to było zawsze 7 lat przerwa w uprawie ziemi, co 7 lat. A co 7 razy 7? 7 razy 7 ile jest, dziewczyny? 7 razy 7? Dzięki. 49. I po tych 7 okresach 7-letnich przychodził rok 50. Rok łaski Pana. To by dzisiaj to jest oznaczał tak by rok umorzenia wszystkich długów. Myślisz sobie, szparkasa, wszystko się nie liczy, dom spłacony, autem mogę jeździć, żadnych rat. Rok umorzenia długów co 50 lat w Izraelu, bo tak zaplanował Bóg. I Jezus świadomie mówi o tym w swoim słowie. On przyszedł, aby ogłosić rok łaski Pana. To, co przychodziło u nich co 50 lat. Pięćdziesiątnica, nie? 50 dni. Te 50 ma duże znaczenie w Biblii. Te co 50 lat był rok umorzenia długów. Więc ci, którzy wszystko stracili z powodu choroby, z powodu różnych rzeczy, do nich to wracało jako do prawowitych właścicieli. Aha, ale system, nie? Super, gdyby dzisiaj tak było, byłoby dobrze. Tak zaplanował Bóg. Co 50 lat. Można powiedzieć w ten sposób, że Duch Święty jest obecny w życiu Jezusa cały czas. Od momentu Jego poczęcia. Bo wyraźnie o tym mówi Boże Słowo. Ale w szczególny sposób manifestuje się, kiedy wchodzi do Nazaretu i odczytuje Izajasza, Duch Pański nade mną. Kiedy wchodzi do Jordanu i mamy tą manifestację, że coś jakby gołębica spoczęło na nim. Bóg namaścił go w pewnych okolicznościach, w pewnych sytuacjach w szczególny sposób. I teraz jest pytanie na podstawie tych czterech obrazków. Kiedy Duch Święty zaczyna działać? U Jezusa, we wszystkich opisach, jakie są w Biblii, Duch Święty w szczególny sposób zaczyna działać w modlitwie. Jest napisane w Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, 27-22. Gdy Jezus się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego. No ale po co się modlił? Przecież był Bogiem. Gdy Jezus się modlił, Duch Święty stąpił na Niego i niebo otworzyło się. To jest wskazówka dla nas, bo my sobie tak mówimy, ej, no może my już jesteśmy tacy święci. Czy musimy się tyle modlić? Jeżeli chcesz, aby ten wiatr przyszedł, Ducha Świętego, to musisz rozwinąć żagle, tak? Rozwinąć żagle po chrześcijańsku to jest modlitwa. Czyli trwać w modlitwie. Gdy Jezus się modlił, to Duch Święty przyszedł w szczególny sposób. I u nas jest podobnie, to jest wskazówka dla nas. Bo On wszedł do Jordanu dla nas. Jan mówił, ty daj spokój. Po co to robisz? Przecież jak ja mam ciebie chrzcić? To w ogóle nie pasuje. Ja potrzebuję chrztu od ciebie. A Jezus mówi, daj spokój, tak musi być. Nie miał czasu mu tego tłumaczyć, prawda? I to była manifestacja dla ludzi, którzy stali. Tak jak dzisiaj przyjmujemy chrzest, to jest odbicie tego, co już wcześniej wydarzyło się w naszym sercu, w naszym życiu, tak? To nikt nie wchodzi do wody po to, żeby się kiedyś nawrócić, tylko najpierw nawraca się, a później przyjmuje chrzest. Czyli odbicie tego, co stało się w sercu. Rozkładanie żagli to jest po chrześcijańsku modlitwa. Bo Duch Święty przychodzi, żagle zwinięte, stoimy na zgniłej wodzie, na mieliźnie, pięknie. A powiedz sobie, no skąd my to znamy? Zdarza się tak, prawda? Ale przychodzi przypływ i zawsze można odpłynąć. Ale trzeba rozwinąć żagle. Nie ma w Biblii innej metody. Nigdzie nie jest napisane, że Duch Święty przyszedł do kogoś tylko dlatego, że właśnie on się nie modlił. Kiedy się modlił, przyszedł Duch Święty. Amen? Jeszcze w innym miejscu. Ci przeciwnicy Biblii mówią tak, Jezus jako człowiek był bardzo smutny, bo mamy kilka opisów, kiedy zapłakał, ale nigdy się nie cieszył. Ale to nie jest prawda. Ale nigdy nie chrzcił. To nie jest prawda. Jest napisane, Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Łukasz 10:21. Były momenty, kiedy się ucieszył, kiedy uczniowie wrócili i mówią, Panie, Ty nas posłałeś, to działa, idziemy, no wszystko idzie jak spłatka, ludzie się nawracają, uzdrawiamy, wszystko idzie super. A on mówi, z tego się nie cieszcie się z tego. To jest mała rzecz. Ważne, że wasze imiona są zapisane w niebie. Oni nie umieli tego posortować jakby. Co jest ważniejsze, co jest nieważniejsze. Ale on wtedy się ucieszył, że oni coś załapali z tego wszystkiego. Że oni załapali z tego, że aha, to działa. Czyli nie trzeba czekać na niego, tylko sami poszliśmy i tutaj Duch Święty działa. Wow. Jezus rozradował się w swoim sercu, kiedy oni przynieśli mu tą relację, że to działa. Amen? Zapamiętacie to rozkładanie żagli? Teraz już idzie na pełne morze. To... Ktoś powiedział, jest dla nas tym obrońcą i pocieszycielem. Jest tym... Duch Święty jest tym drugim pocieszycielem. Bo Jezus mówi, dam wam innego. To jest właśnie tego drugiego. I jest pytanie jeszcze ostatnie na dzisiaj. My często, kiedy, wiecie, jako dobrzy chrześcijanie, zawsze się modlimy tak, Duchu Święty przyjdź. Przyjdź w szczególny sposób na nabożeństwo, przyjdź do mojego życia, do mojego małżeństwa, do mojej rodziny, do mojej pracy, do, żeby te problemy zupełnie przestały istnieć. A Biblia mówi, że Duch Święty jest w nas. Biblia mówi, że Duch Święty jest w nas. Sam Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie, są odpuszczone, a którym zatrzymacie grzechy, są im zatrzymane. Czyli my jako ludzie nowonarodzeni mamy Ducha Świętego w sobie od momentu nowego narodzenia. Czy on się u nas manifestuje w postaci mówienia językami? To już jest inna sprawa. Czy to przychodzi później, czy to jest wszystko razem? Jezus tchnął Ducha Świętego na uczniów. I mówi, weźmijcie Ducha. Tak? I później mówi, czekajcie, nic nie róbcie. I dopiero zsyła na nich Ducha Świętego w postaci płomieni ognia. I wtedy mówi, idźcie i głoście. Czyli macie jakby dwa etapy, nie? Dla tych, którzy mają z tym problem. Tchnął Ducha, a później ich ochrzcił Duchem. Ale to nie na dzisiaj. Paweł pisze w liście do Koryntian tak. Czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Wiecie, to jest tak z tym studentem. On przychodzi do profesora i nie wierzy w coś, czego nie widzi. A profesor mówi, ty, a twój mózg? My to mamy. Tylko my często myślimy tak, może to kiedyś przyjdzie do nas. A Boże Słowo mówi, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Na co czekamy? I dalej mówi się, ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Czyli gwarancje są bardzo... Wiecie, bardzo ostre, konkretne. Wielu z was doświadczyło obecności, działania Ducha Świętego. I to może nie jeden raz, na co dzień, w różnych sytuacjach. I kiedy się modlimy, przyjdź Duchu Święty, to chodzi nam bardziej o tą szczególną obecność. To nie tak, że nigdy tego nie doświadczyliśmy. Tylko chcemy w danym momencie poczuć to, że już te żagle są rozwinięte, ale przychodzi ten powiew i ten żagiel robi się taki duży i zaczynamy płynąć w kierunku, którego nie znamy. Bo Jezus mówi, wiatr wieje w takim kierunku, w jakim chce. I tego niestety nie możemy zmienić. Tak zawsze było z Duchem Świętym. W Izraelu, jak szli przez pustynię, to zawsze był obłok, a w nocy stóp ognia. I wydawało mi się teraz tak, a co sobie teraz posiedzimy, bo słup się zatrzymał w nocy, albo obłok w dzień. I fajna jest tutaj okolica, odpoczniemy trochę. A tu nagle nie zdążyli rozłożyć namiotów i ten obłok się znowu podnosi. I co? No i wtedy znowu muszą iść. I były miejsca niezbyt gościnne, gdzie jak obok stanął, tak stał 9 miesięcy w jednym miejscu. To wiesz, jak oni tam wydeptali ziemię, 3,5 miliona ludzi, już nie mówiąc o czym innym? 9 miesięcy stał w jednym miejscu. O, myślę sobie, to tylko nam pokazuje, że tak naprawdę to my nie decydujemy. w którą stronę powieje i jak złapiesz ten wiatr w żagle, tak się mówi, nie? Złapać wiatr w żagle. Chciałbyś złapać wiatr w żagle? W szkole, nie? To by było fajnie. Tak. Bez uczenia się. Pak, 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 jedynki. Byłoby super. Nauczycielka od razu takie duże oczy dostało. Złapać wiatr w żagle. To znaczy, że nie działamy sami swoją siłą. Duch Święty przychodzi swoją mocą, a my tylko jesteśmy przygotowani. Mamy rozwinięte te żagle, prawda? Poprzez modlitwę. To jest nasze zadanie. On mówi, czekajcie na moc z wysokości, mówi do uczniów. Czyli wiedział, żeby oni czegoś nie, że tak powiem, nie pomieszali, nie zepsuli. Siedźcie, czekajcie na moc z wysokości. On wiedział, on znał ich charaktery. On wiedział, kto jest porywczy, kto jest szybki, kto najpierw zrobi, później pomyśli. On ich wszystkich znał. Czekajcie, nic nie róbcie. Wiecie, ostatnią rzecz, którą chciałbym dzisiaj powiedzieć, to Duch Święty. Duch Święty w nas jest też gwarancją, jest w nas, jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Bo tak mówi Biblia. Jeżeli czujesz ten wiatr, to znaczy się, że masz w sobie pewność wiecznego życia, gwarancję zmartwychwstania. Tym słowem zakończymy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. List do Rzymian 8:11. Gwarancja zmartwychwstania poprzez Ducha Świętego, poprzez obecność Ducha Świętego. Tego bym wam życzył, aby te nasze żagle zawsze były przygotowane. Żeby nie było tak, że Duch Święty przychodzi, o, linek nie ma, te płótno już dawno się zepsuło, same dziury, wiatr przelatuje. Tego życzyłbym sobie, żebyśmy byli, żebym ja był przygotowany, żebyście wy byli przygotowani na Ducha Świętego. Kiedy On przychodzi w szczególny sposób, rozwijasz tylko te żagle, modlisz się i to działa. Żeby ta modlitwa nie była dziurawa, żeby ten wiatr przejdzie nic i stoimy dalej w miejscu. O to chodzi Bogu. Reszta należy do Niego. Życzę wam, abyśmy mieli te, na tą podróż życia, abyśmy mieli te żagle przygotowane. Kiedy ten wiatr zawieje, nie wiesz w którą stronę, ale masz gwarancję żywego Boga, że będzie dobrze. Amen? Amen. Poprosimy teraz jeszcze zespół. Jeżeli nigdy nie modliłeś się w Duchu Świętym, albo jeśli się modliłeś godzinę temu, to nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby teraz zawołać do Boga. Na językach, w Duchu Świętym, bez żadnych ograniczeń. I będzie to czas też, potrzebujesz dotknięcia, uzdrowienia. Potrzebujesz szczególnej Bożej obecności. On działa poprzez Ducha Świętego.